Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym naszym drogim słuchaczom przekazać trzy informacje. Myślę pierwsze o zatrważających danych opublikowanych przez Indian Journal of Cancer, indyjski magazyn na temat zwalczania raka. Później o nawróconym aborcjoniście w Stanach Zjednoczonych i o takim wstrząsającym liście kobiety, która urodziła się z procedury in vitro. Zacznę od tej zatrważającej informacji z medycznego czasopisma. Otóż mam przed sobą skrót informacji z Indian Journal of Cancer. Okazuje się, że na podstawie wieloletnich badań stwierdzono, że aborcja zwiększa ryzyko raka piersi u kobiet o 626%. 6 razy rośnie ryzyko raka piersi u kobiety po dokonaniu aborcji. Stosowanie doustnej antykoncepcji pigułek hormonalnych zwiększa zaś to samo ryzyko, czyli raka piersi o 1000%, prawie o 1000%. To są przerażające dane i trzeba te dane rozpowszechniać, aby także i w ten sposób chronić życie i zdrowie kobiet. Jakże to wielka szkoda, że te istotne naukowe informacje nie są podawane w popularnej, wielkonakładowej prasie w Polsce. Jeszcze raz przypomnę, Indian Journal of Cancer, aborcja zwiększa u kobiety, która i dokonała ryzyko raka piersi o ponad 626%, a stosowanie doustnej antykoncepcji zwiększa ryzyko raka piersi o 950%. To trzeba wiedzieć, trzeba ostrzegać, trzeba prosić uczciwych lekarzy, aby informowali i młodzież, i starsze pacjentki, nie tylko pacjentki, ale także mężczyzn, jakie groźne skutki pociąga za sobą zarówno antykoncepcja hormonalna, jak i właśnie zabicie poczętego, a nie narodzonego dziecka. Mam przed sobą świadectwo nawróconego w Stanach Zjednoczonych aborcjonisty. Dr George Flesh po wielu latach morderczej praktyki dostrzegł tą oczywistą prawdę, że nienarodzone dziecko, embrion ludzki jest prawdziwym człowiekiem. Zrezygnował z tego procederu, śmiercionośnego procederu i wrócił na drogę służby życiu i zdrowiu. Posłuchajmy jego świadectwa. Małżeństwo poprosiło, bym wykonał aborcję. Ze względu na stan szyjki macicy nie mogłem tego wówczas zrobić. Zaproponowałem, by ta para przyszła w kolejnym tygodniu. Małżonkowie wrócili, ale powiedzieli, że zmienili zdania i chcą zachować życie dziecka. 7 miesięcy później odebrałem poród. Kilka lat później bawiłem się z tym małym Jeffreyem, chłopcem, w basenie w klubie tenisowym, którego ja i rodzice dziecka byliśmy członkami. Chłopiec był szczęśliwy, piękny. Byłem przerażony myślą, że wyłącznie techniczna trudność powstrzymała mnie przed zakończeniem potencjalnego życia Jeffreya. Związek między 6-tygodniowym ludzkim embrionem, a śmiejącym się teraz dzieckiem przestał być dla mnie abstrakcyjny. Gdy przytulałem co rano własnych synów, zacząłem myśleć o narzędziach, które będę używał za 2 godziny. Wyciąganie płodu kawałek po kawałku źle działało na mój syn. Depresja osnuwała moje biura na wiele dni przed planowanym tak zwanym zabiegiem. Puls przyspieszał, gdy podawałem środek znieczulający. Czułem, że przestałem być dumnym z siebie lekarzem. Gdy przyjeżdżałem do domu z pracy, obejmowałem dzieci, czułem, że nie zasługuję na dar Boga, jakim są ich uśmiechy. Wreszcie mężczyzna porzucił wykonywanie zbrodniczej aborcji i zaczął wzywać do jej delegalizacji. Tak później pisze. Odkąd przestałem wykonywać aborcję, moje życie rozkwitło. Kocham znowu swój zawód. Skończyły się lata walki z poczuciem winy. Pewien spokój i wewnętrzna harmonia powróciły. To świadectwo nawróconego ginekologa. Oby takich nawróconych ginekologów nie tylko w Stanach, ale w całym świecie było coraz więcej. I bardzo wstrząsające świadectwo kobiety, która przeżyła szczęśliwie procedurę in vitro i ma świadomość, że z 3 poczętych tą procedurą in vitro, jej rodzeństwa, żyje tylko ona. Tak pisze. Jestem jednym z 3 zarodków stworzonych podczas procedury. Jedynym, który przeżył. Codziennie opłakuję moje rodzeństwo. Nie mogę o tym rozmawiać z moimi rodzicami, bowiem podjęcie tego tematu zawsze wywołuje walkę, a oni nie są w stanie odczuwać takich emocji jak ja. Oni nie żałują tego, co zrobili i nie widzą nic złego w procedurze in vitro. Nie traktują też mojego rodzeństwa jako członków rodziny. Kiedy rozmawiam o tym z nimi, to przyznają, że to jest moje rodzeństwo, nieżyjące rodzeństwo, ale robią to tylko po to, bym poczuła się lepiej. Czuję się zraniona za każdym razem, kiedy w informacjach telewizyjnych widzę materiały na temat in vitro, bowiem media nie widzą w tej procedurze nic złego. Nie wspominają o ludziach, którzy umarli w czasie tej procedury. Koniec świadectwa amerykańskiej młodej kobiety, która urodziła się wskutek procedury in vitro, ale która ma świadomość, że dwojga z rodzeństwa jej zginęło w tej procedurze i nigdy ich nie zobaczy. Musimy o tych świadectwach, tragicznych świadectwach mówić, bo tego nie znajdziemy w naszych programach telewizji publicznej czy telewizji komercyjnej. Nie możemy o tej straszliwej prawdzie in vitro jako procedurze śmierci dla większości poczynanych dzieci nie mówić. I musimy powtarzać nieustannie, żeby wygrać batalię o naprotechnologię. Etyczną, efektywną, tańszą, skuteczną metodę pomocy bezpłodnym małżonkom. Musimy się domagać od naszych władz, od Ministerstwa Zdrowia, żeby wprowadzić naprotechnologię, a powstrzymać procedurę in vitro.